Kiedy byłem ostatnio u was, tu była taka wielka uroczystość. Było nas bardzo dużo. Była podniosła atmosfera, było taka pełnia, nasycenie, to wszystko. I bardzo radowałem się, że mogę właśnie brać z wami udział w tym spotkaniu, kiedy właśnie brat Michał z Agnieszką byli wprowadzani w urząd, w tą służbę, w to wielkie dzieło, bo służymy tak naprawdę razem. Służymy wspólnie, służymy rodzinami. Nasze żony niosą właśnie czasami podobny ciężar, czasami większy, tego, że ktoś może służyć innym. Tak jak my, powiedzmy, służymy słowem. Więc kochani, myślę, że wszyscy się cieszyli. Wszyscy się radowali. Tutaj przynajmniej ci, którzy jesteśmy tutaj razem. Dla nas była to wielka radość i nasycenie tą Bożą atmosferą, Bożym Słowem. Ale chcę wam powiedzieć, że nie wszyscy się radowali. I ja spotkałem takich, którzy się nie radowali, a się zmartwili. Wy ich znacie. Są oni ukazani w księdze Nehemiasza. Zachęcam, byśmy otworzyli tą księgę, drugi rozdział, gdzieś 10 werset. Kiedy Nehemiasz przybył do Jerozolimy, żeby zatroszczyć się o Izraelitów, nie wszyscy się ucieszyli. Byli tam tacy, i czytamy o nich w wersecie 10. Sanbalat Horonita i Tobiasz, sługa ammonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Kochani, więc kiedy jest Boże dzieło, kiedy Bóg coś przygotowuje, kiedy Bóg łączy ludzi, kiedy Bóg posyła człowieka, Nehemiasza czy kogoś innego, jedni ludzie się cieszą, no chwała Bogu, nasze modlitwy zostały wysłuchane, Pan troszczy się o nas, inni się martwią. I myślę, że ci inni, tutaj ci dwaj, oni symbolizują, oni ukazują postawę wroga Bożego, postawę szatana, postawę przeciwnika Bożego, który nie jest zadowolony z pewnych rzeczy, raczej zmartwiony. Kiedy Pan Jezus się rodził, będziemy też wspominamy i będziemy wspominać, kiedy się narodził Pan Jezus, mędrcy, pasterze się cieszyli, wiele ludzi się cieszyło, ale byli tacy, co się zmartwili, że narodził się król żydowski. Trzeba coś z tym zrobić. Trzeba go zniszczyć w zarodku, bo on przyszedł, żeby zatroszczyć się o ludzi. Kochani, więc od razu można powiedzieć, wchodzimy w duchową rzeczywistość, w duchową walkę. Dlaczego niektóre modlitwy nie od razu są wysłuchane, jakby nie od razu przychodzi odpowiedź? Bo Bóg chce, żebyśmy uczyli się walczyć. Bo Bóg chce, byśmy pokazali, że dla nas ma to wartość, że nam zależy na tym. Że to nie jest coś, co dzisiaj chcę, a jutro nie chcę. A czasami też myślę, że Pan Bóg jest trochę taki, nie wiem jak to określić, czy trochę przekorny taki, że chce nas zatrzymać przy sobie trochę dłużej. Przyszedłeś na 5 minut, chcę, żebym spełnił twoje modlitwy? Bądź ze mną dłużej trochę. Bądź ze mną więcej. Bądź ze mną codziennie. Myślę, że Bóg nas chce przyciągać do siebie. kiedy jesteśmy od Niego zależni, kiedy potrzebujemy Go. Kochani, Nehemiasz przybył do Jerozolimy i jego zadaniem było zatroszczyć się o Izraela. A właściwie czytamy, miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Kiedy myślimy o pomyślności, ludzie składają sobie życzenia wszelkiej pomyślności. Miej dobrą pracę, bądź zdrowy, miej szczęśliwy dom, niech ci się dobrze wiedzie. Miej tylko samych przyjaciół wokół siebie. Wszelka pomyślność. I myślimy, że Nehemiasz, kiedy przyszedł, to właśnie zaczął taką walczyć o taką pomyślność wszelką, wszelaką dla nich. A on, tak szczerze trzeba powiedzieć, jeżeli czytaliśmy księgę Nehemiasza, on sprawił, że ich życie stało się trudniejsze. Prawda? Musieli się bardziej poświęcić. Bo Nehemiasz mówi, słuchajcie, musimy się zabrać do dzieła. Wielkie dzieło jest przed nami. Mur jest rozwalony, zniszczony. Musimy zabrać się do dzieła. I oni pracowali i w dzień, i w nocy. Oni nie tylko budowali, ale musieli jeszcze miecze podnieść w swoje dłonie. Musieli się zmagać. I wcale na początku nie było im łatwiej. Czasami tak właśnie myślimy, że i przyjdzie ktoś i będzie nam łatwiej. I będzie nam lżej. I wszystko się ułoży. I będzie pomyślność. Będzie. Tak, ale każdy ma swoje zadanie. Kochani, Nehemiasz, od czego zaczął Nehemiasz? Pierwszy rozdział od pierwszego wersetu. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza, gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Suza, przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę, i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Kochani, przede wszystkim Nehemiasz miał serce dla Jerozolimy i miał serce dla Izraelitów. Bo kiedy przybywali jacyś ludzie, on pyta, a jak tam moi bracia w Giżycku? A jak tam moi bracia? A jak tam Kościół? Jak to wszystko tam się dzieje? Kochani, kiedy dzisiaj mamy dostęp do telewizji i oglądamy jakieś czy urywki, czy zdjęcia, powiedzmy z wojny teraz w Syrii, po jakimś czasie to nie robi na człowieku, na ludziach zbyt dużego wrażenia. Kto po takim oglądaniu tej tragedii, zniszczonych murów, domów, zabitych ludzi, kto spędza szereg dni w modlitwach. Ale przypuszczam, że gdyby to było miasto, w którym się wychowaliśmy, gdyby to byli ludzie, którzy są naszymi braćmi, siostrami, którzy są nam tacy bliscy w sercu, prawdopodobnie byłoby to dla nas dużo bardziej bolesne, dużo bardziej by nas dotykało. Kochani, Nehemiasz nie miał telewizora, ale potrafił to sobie wyobrazić. Mury zwalone, bramy spalone ogniem, zniszczone miasto. Bracia mówią mu: nasi współbracia żyją w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Czym były mury? Czym były mury w tamtych czasach? Czym były mury w mieście? Czym były bramy w mieście? Kochani, po części możemy to bardzo prosto jakby sobie przełożyć. Macie tutaj twierdzę wojen, mury, fortyfikacje. Kiedyś tutaj robiliśmy taki tak zwany slot dla młodzieży rock'n'rollowej i trudnej młodzieży, gdzie właśnie mogli posłuchać swojej muzyki ulubionej i otrzymać Ewangelię, otrzymać słowo od Boga. Ale zanim zrobiliśmy ten slot tutaj, w tej twierdzy, gdzie są te mury, zrobiliśmy go w lesie. Myśleliśmy sobie, w lesie, fajne miejsce, nad jeziorem. Zespoły zaczęły grać, ludzie zaczęli głosić słowo. Dużo ludzi z okolicznych wsi zaczęło tam przyjeżdżać do nas. Na motorach, pijani mężczyźni, na kajakach, zwabieni tą muzyką, która niosła się po jeziorze. I zapadła noc, a my w namiotach, kilkadziesiąt osób, mężczyźni, młode dziewczęta i kupa pijanych ludzi z okolicy. Wiecie, czym są mury? Mury są potrzebne, że mury chroniły miasto przed wrogiem. Mury chroniły miasto przed atakiem. Mury chroniły miasto przed złodziejem. Po to były potrzebne mury. Po co były potrzebne bramy? W bramach siedzieli starsi danego miasta. Tam odbywały się sądy. Kiedy ktoś miał jakąś sprawę z kimś, starsi zasiadali i doprowadzali do rozwiązania tego problemu. W bramach siedzieli starsi i patrzyli, co wjeżdża do miasta. Jakie wozy i co na tych wozach tam wjeżdża do tego miasta. I oni mieli prawo sprawdzić ten wóz i wyrzucić to, co się nie nadawało do tego miasta. Kochani, gdyby były te duchowe mury w każdym mieście i te bramy, w naszych miastach nie byłoby narkotyków, nie byłoby alkoholu czy jakichś używek, czy różnych rzeczy, które niszczą. Bo w tych bramach zostałoby to zabierane. Tak właśnie, jak robiliśmy ten slot tutaj, w twierdzy wojen, to tak się działo. Różne używki, różne sprawy w bramach były zabierane. I człowiek mógł wejść tylko bez tych rzeczy. Więc Nehemiasz usłyszał i wyobraził sobie, jak wygląda to miasto. Jak wygląda to... Złodziej wchodzi, kradnie i sobie wychodzi. Morderca wchodzi, zabija i wychodzi. Bo bramy są zniszczone, bo nikt nad tym nie czuwa. Nie ma rozwiązywanych problemów, nie ma sądu, nie ma sprawiedliwości. Jak wygląda to miasto? Jak wyglądają ci ludzie? I oni formułują to w ten sposób. Tam jest wielka bieda i hańba. Nam się wydaje, że bieda, że hańba. Czasami ktoś popatrzy właśnie może na kogoś w nałogu alkoholowym, wielka bieda, wstyd, hańba może. Ale Nehemiasz i jego współbracia widzieli, że Izrael znalazł się w takim miejscu biedy, w miejscu hańby, bo mury były zwalone, bo diabeł przychodził i robił, co chciał. I gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać. I smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Nehemiasz modlił się przez 3 miesiące. Kiedy modlił się, czytałem, że modlił się właśnie jak ta wdowa. Modlił się dzień i noc, pościł, płakał, smucił się, zabolało go to. Nie mógł się z tym pogodzić. Po kilku miesiącach on wyglądał strasznie. Napisane jest tutaj, że nigdy tak źle nie wyglądał. Nigdy w całym swoim życiu tak źle nie wyglądał, jak teraz, po tych kilku miesiącach tych modlitw, pokuty, wołania do Boga, bardzo źle wyglądał. A miał wymagającą pracę. Jego praca wymagała, żeby ładnie wyglądał. Bo był pod czaszym królewskim, miał dbać o kielich króla, można by tak powiedzieć w skrócie, i miał dobrze wyglądać. Nie wolno mu było przed królem okazywać smutku, okazywać negatywnych emocji, czy smutku, rozżalenia. Miał być radosny, miał być przyjemny, miał być pogodny, ale on nie był w stanie taki być. Groziło mu za to śmierć. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Drugi rozdział, drugi werset. Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem. Kochani, więc po pierwsze, ta troska Nehemiasza wyrażała się w tym, że miał serce. Miał serce do współbraci, miał serce do Izraela, do Jerozolimy. Po drugie, jego reakcja była reakcją współczucia. To dotykało jego serca. I zawsze, kiedy coś dotyka naszego serca i jest nasza reakcja, na przykład, kiedy setnik zobaczył, że jego sługa choruje, więcej, że jest bliski śmierci, a bardzo go cenił, posłał ludzi do Chrystusa, żeby go przywołać, żeby uzdrowił go, bo bardzo go sobie cenił. Więc myślę, że Nehemiasz podobnie bardzo sobie cenił współbraci. Bardzo sobie cenił Jerozolimę. Miał fajne życie. Można powiedzieć, osiągnął jakiś stopień już kariery. Wygodne było to życie. Bądź uśmiechnięty, bądź pogodny i dolewaj mi wina. Cała twoja praca, lekka, przyjemna. Niedużo się namęczył. Ale nie był w stanie tylko tak żyć, bo jego serce było z jego braćmi, z jego siostrami. I kochani, i to jest rzecz najważniejsza, to jest to, od czego Nehemiasz zaczął. Mógłby powiedzieć, jest tak wiele potrzeb w tej Jerozolimie, w Jerozolimie. Coś muszę zrobić dla nich. Pojadę, zrobię to, czy zrobię tamto. I wrócę do swego domu. Kochani, tak nie tworzy się dzieła Bożego. Dzieło Boże tworzy się właśnie, rozpoczyna się na kolanach, rozpoczyna się w poście, rozpoczyna się w smutku, rozpoczyna się w modlitwie, rozpoczyna się w bólu, bo widzimy naszą nędzę, widzimy naszą biedę, widzimy naszą potrzebę. Kochani, Kościół według Pana Jezusa to jest światło dla świata. Kościół to jest miejsce widziane z daleka. To jest miejsce ratunku. I to jest nasza chwała, żeby być solą tej ziemi, światłem świata. Żeby mieć wpływ na wielu ludzi w tym mieście i w okolicach. Tymczasem mamy niewielki wpływ często. Często myślimy o tym, jak przetrwać, jak przetrwamy zimę, czy będziemy mogli ogrzać na nasze miejsce spotkania. Ja jestem pastorem, kochani, 24 lata. Z początku każdą zimę się martwiłem. Teraz już się nie martwię. Bo widzę, że Bóg zaopatruje nas. Bo jeśli trwamy w Jego woli, Bóg nas zaopatrzy. Tym się nie martwię. O inne rzeczy mam się martwić. Jakby o inne rzeczy mam zabiegać, o inne rzeczy mam prosić, o inne rzeczy mam się smucić. Nie o to. Więc kochani, jak tworzy się dzieło Boże? 12 werset drugiego rozdziału. Potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. Kiedy Nehemiasz się modlił, kiedy on pościł, kiedy się zmagał sam ze sobą, Bóg natchnął go pewną myślą. Bóg dał mu myśl. Bóg dał mu słowo. To. Jeden z moich braci buduje dom i poznaje sąsiadów obok, z jednej strony, z drugiej, i został poruszony tym, że jeden z jego sąsiadów, jeszcze młody człowiek, zachorował na raka i choroba bardzo postępuje, bardzo szybko postępuje. Mówi, zacząłem się o niego modlić. Ten współbrat nasz ciężko pracuje, wracam z pracy, jestem tak zmęczony, ale wzdycham do Pana, modlę się i nawet padam już ze zmęczenia, ale modlę się. I mówi, przychodzi do mnie myśl. I to była myśl o Łazarzu, że z Ewangelii Jana. Jeśli by kto umarł, żyć będzie. Jeśli kto uwierzy we mnie, to nawet jeśli umrze, będzie żyć. I mówi, mam. Bóg natchnął mnie myślą. Mam. I teraz jak do niego pójdę, to mam mu co przekazać. No i mówi, poszedłem. A żona mówi, to jeszcze nie czas. Przyjdź pan kiedy indziej. I był taki zdziwiony. Mówi, mam już dla niego słowo. Bóg dał. Poszedłem, a drzwi zamknięte. Jak to jest? Bo i również o to musimy się modlić, żeby drzwi były otwarte. Kochani, wiele, wiele razy mamy już od Boga myśl, mamy od Boga słowo i nie modlimy się, a ludzie nie mają murów, nie stawiają murów, nie mają zbudowanych murów, nie mają zbudowanych bram. I przychodzi diabeł i niszczy to. Musimy modlić się, że Bóg ochronił ten czas. Ja miałem wiele takich spotkań. Już miałem coś od Boga. Rozmowa już się rozwija pięknie. I nagle przychodzi jakiś człowiek i zaczyna jakieś plotki, jakieś brudy. A ta druga strona nie ma muru. Przyjmuje to i sprawa upada. Więc Nehemiasz mówi: Bóg natchnął mnie. Modliłem się, pościłem, zabiegałem i Bóg dał mi pewną myśl. Jak mam zatroszczyć się o Jerozolimę? Jak mam zatroszczyć się o moich współbraci? I czytamy, że kiedy przybył do Jerozolimy, przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni. Zerwałem się nocą, ja i kilku mężów, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego. Dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej do stawu królewskiego, a ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy, korytem potoku, obejrzałem dokładnie mur. Potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Kochani, widzimy tutaj Nehemiasza, który w nocy, pod osłoną nocy, wyobraźcie sobie, choćby na tej twierdzy, pod osłoną nocy ktoś bada mur, bada jak jest wysoki, gdzie jest zniszczony. To Nehemiasz bada to i dokładnie bada, bo Bóg natchnął go myślą: musisz odbudować ten mur. Bo inaczej czymkolwiek się zajmiecie, przyjdzie złodziej, przyjdzie wróg, przyjdzie ktoś, zniszczy to, rozwali wam ten domek z kart i nic z tego nie będzie. Musicie zbudować mur. Musicie odbudować Bożą ochronę, bezpieczeństwo. Wstawić wrota. Kochani, kiedy Bóg daje nam zadanie, kiedy Bóg wyprowadził Mojżesza na pustynię i Izrael i prowadził ich po pustyni, to miał dla nich zaopatrzenie przez 40 lat. Każdy dzień, dzień za dniem, dla 2 milionów ludzi miał. Gdzie było zaopatrzenie? Tam, gdzie była wola Boża. Nie 15 kilometrów dalej na pustyni, tylko tam, gdzie był obłok, gdzie Duch Boży ich prowadził. Tam było ich zaopatrzenie. Tam były środki. Więc kiedy Bóg natchnął go myślą, co on ma zrobić, jakie ma zadanie przed sobą, czytamy, że poprosił on króla, któremu służył, o to, by dał mu drzewa na obelkowanie bram, na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. otrzymał materiały, królewskie materiały, królewskie zaopatrzenie do tego dzieła, do którego powołał go Bóg. Potem bada te mury, ma już to zaopatrzenie, wie, że ono nadejdzie. I co następnie robi? Następnie przychodzi do swoich współbraci. 16 werset. Przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich, wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszony, a jego bramy spalone ogniem. Noże, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli, zabierzmy się do budowy. I przyłożyli ręce do dobrego dzieła. Albo w innym przekładzie, a oni powiedzieli, dalej, budujmy. I nawzajem się zachęcali. Więc można by powiedzieć to, w pewnym skrócie. Nehemiasz, jego serce zostało poruszone, zaczął się modlić, zaczął wołać do Boga, pokutować ze swoich win, z win swego narodu, z win swoich współbraci. Potem Bóg natchnął go myślą, dał mu zaopatrzenie i w tym, że otrzymał od Boga to zaopatrzenie, Nehemiasz widzi dobrotliwą rękę Boga. Można powiedzieć, ręka Boga się poruszyła. I wtedy on przychodzi do tych swoich współbraci. Czy oni nie wiedzieli, że mury są zwalone? Czy oni nie wiedzieli, że złodziej przychodzi? Nie wiem, kto z was lubi złodzieja. Ja mieszkam w kościele 20 parę lat. Już tylu złodziejów. I buty mi pokradli, i taczkę mi ukradli, i coś tam mi ukradli, i kradną, i tak tego nie lubię. I teraz kupiłem kamery, zainstaluję. Nie lubię tego złodziejstwa. A kiedy jest coś otwarte, kiedy bramka jest otwarta, kiedy się nie zamykamy, no to złodziej przychodzi. Kiedy my śpimy, on przychodzi. W takim czasie. I Nehemiasz mówi, zobaczcie rękę Boga. Zobaczcie w tym wszystkim rękę Boga. I dołóżcie swoje ręce do tej pracy. Bo ręka Boga już się poruszyła. Teraz potrzebne są wasze ręce. Potrzebne są ręce wszystkich. Tam w tym mieście było wielu kapłanów, byli lewici, byli ludzie różnych zawodów, różnych obdarowań. Ale Nehemiasz nie przyjechał po to, żeby na początku powiedzieć, no to tak, ty to, ty tamto, ty siamto. Wszyscy budujemy, odbudowujemy mur. Wszyscy powinniśmy stanąć do budowy. Wszyscy powinniśmy się modlić. Wszyscy powinniśmy budować. Pismo często mówi, budujcie jedni drugich. Budujcie. Zachęcajcie się nawzajem. Usługujcie sobie wzajemnie. Dajcie sobie miłość. Pomagajcie sobie. Kochani, budowanie to nie tylko, bo jak czytamy, że ci ludzie zabrali się do budowy. Byli chętni. Zachęcali się nawzajem. Budujmy. Odbudowujmy to. Odbudujmy Bożą chwałę. Ale czytamy, że zabrał się arcykapłan wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej. Obok budowali mężowie z Jerycha. Bramę rybną budowali synowie z Hasenai. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza. Obok naprawiał Meszulam. Obok naprawiał Sadok, syn Baany. Kochani, budowanie to też naprawianie. Bo coś zostało zburzone. I potrzeba to naprawić. Kiedy zburzone są relacje w małżeństwie i udajemy, że nic się nie stało i żyjemy i może chcemy chwalić Pana, a wszyscy widzą, że to jest bieda i hańba, powinniśmy zacząć od kolan, a potem otrzymać od Boga materiały, na przykład przebaczenie, na przykład cierpliwość, łaskawość, życzliwość, przemianę serca. Możemy stanąć i powiedzieć: Boże, nie dam rady. Nie dam rady przebaczyć. Nie dam rady żyć z żoną czy z mężem tym moim. Nie dam już rady. Zdradził mnie. Okłamał mnie. To mnie tak boli. Nie dam rady. Mur został zburzony. Diabeł przyszedł i zniszczył. Kochani, a zależy nam na chwale Bożej? Zależy nam na tym, żeby Bóg był uwielbiony? Ze względu na imię Pana powinniśmy walczyć, tak jak czytaliśmy na początku, walczyć, przychodzić do naszego sędziego, prosić Go, zabiegać, być nieustępliwym, zrobić wszystko, co mogę, żeby na nowo odbudować pewne rzeczy. Inaczej będziemy ciągle żyli w biedzie i w hańbie. Kochani, więc Nehemiasz przyszedł, żeby się zatroszczyć o nich. Nie klepał ich po ramieniu, dobrze będzie, nie rozwiązywał wszystkich ich problemów, ale powiedział: musisz odbudować ze mną mur. Musisz odbudować ze mną bramy. Zbadałem to. Jest wiele dziur. I diabeł przychodzi do ciebie i wchodzi jak do siebie, do domu i niszczy to, co tu sobie poukładałeś. Wchodzi, wychodzi, wchodzi, wychodzi. Nie da się tak żyć. Musisz odbudować. Mury. Musisz bronić swego serca. Musisz bronić swego domu. Musisz bronić swego zboru. Musisz bronić swego miasta. Kochani, i to jest bój duchowy. To nie jest i coś takiego, że oto teraz będziemy coś razem robić, może pomożemy biednym, może wyjdziemy na ulicę, głosić Ewangelię. To jest bój duchowy. Musimy zacząć od naszych własnych serc. Jeden z braci w ostatnim czasie usłyszał takie słowa, akurat ja je wypowiedziałem, które były dla niego jakby objawieniem, czy czymś nowym, bo rozmawialiśmy o darach duchowych i apostoł Paweł mówi: starajcie się o większe dary, łaski, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. I o czym mówi apostoł Paweł? Tam dalej o miłości. I ten brat myślał, że miłość jest kolejnym darem. I akurat myślał, że on takiego daru nie ma. Ma inne dary, ale Bóg nie dał mu daru miłości. A Pismo nie mówi o tym, że miłość jest darem. Miłość jest owocem Ducha. Owocem naszej relacji z Duchem Świętym. On był tym zaszokowany, że Bóg oczekuje od niego miłości. Miłość cierpliwa jest, miłość nie zazdrości, nie szuka swego. I zmagał się z tym słowem. I przyszedł na jedną z grup biblijnych i chciał się czymś dzielić, nauczać innych, wykazywać się jakąś mądrością. I ktoś tam, wiecie jak to na spotkaniu, ktoś siedzi, coś powie do męża swego. I tak jedna z sióstr powiedziała coś do męża swego. Oburzył się nasz brat. Powstał. Zakrzyknął. Zdenerwował się. A jedna siostra mówi, bracie, to co już na ciebie? Napluć nie można? Nikt na niego nie napluł. Ale kiedyś słuchała takiego kazania, że na Chrystusa pluto, popychano go, poniżano go, ubiczowano go, ukrzyżowano go. A na ciebie nawet napluć nie można? Chociaż nikt się z niego nie śmiał, nikt z niego nie szydził. Siedział pół godziny. W końcu wstał, rzucił Biblią, wyszedł. I szarabara, szarabara. Coś tam powiedział na obcych językach. Siostra mówi, wiesz co, bracie? On nas przeklinał. To nie była modlitwa na językach. Ja czuję, że on nas przeklinał. Więc musisz człowieku odbudować mur, bo diabeł przychodzi i miesza ci w twojej głowie, miesza ci w twoim sercu, wprowadza gniew, burzy wszystko. Jak ty chcesz wielkiego dzieła Bożego? Kiedy nie masz murów, nie masz bram. Nie powstrzymujesz złego. Nie stoisz w bramie i nie mówisz, tego nie wpuszczę do mego serca. To nie wejdzie do mojego domu. Na to nie pozwolimy w naszym zborze. Nie zgodzimy się, żeby te rzeczy nasze miasto niszczyły. Będziemy się o to modlić. Będziemy się temu sprzeciwiać. Kochani, Nehemiasz wprowadził ich w duchową walkę. Wrogowie od razu powiedzieli, zmartwili się, a później powiedzieli, drwili i lżyli nas, mówiąc, co wy to tu wyczyniacie? Czy buntujecie się przeciwko królowi? Szatan przychodzi i drwi z ludzi, którzy postanowili, tak, będziemy się zachęcać, będziemy się budować wzajemnie, będziemy się zasilać, będziemy budować mur, będziemy naprawiać nasze relacje. To, co jest między mną a moim bratem, między mną a moją żoną, to, co jest między mną a tobą, naprawimy to. Będziemy stawać obok siebie. Naprawimy te rzeczy. To będzie odbudowane. I wtedy szatan przychodzi i mówi, tak, zbudujecie? Co wy zbudujecie? Jaki tu kościół chcecie zbudować? Wy taka garstka, lepiej od razu zrezygnować. Kochani, nie. Nehemiasz mówi, ręka Boża się poruszyła już. Ręka Boża się poruszyła. Jest zaopatrzenie. Jest moc. Są środki Boże. Nie przychodzę sam z moimi rękoma. Ręka Boża jest nad nami. Kochani, więc ja wierzę, że ręka Boża poruszyła się dla was. Dla zboru, dla tego miasta, dla was, dla wspólnoty. Ręka Boża się poruszyła. Ręka Boża ma środki. Ręka Boża ma zaopatrzenie. Ręka Boża ma moc, żeby pomóc ci odbudować mur. Niektórzy ludzie siedzą w pornografii. Mur jest rozwalony. Bramy otwarte, spalone. Bóg ma moc odbudować, postawić bramy, dać siłę, dać zwycięstwo, odbudować. By zły nie przychodził, nie niszczył, nie zniewalał. Bóg daje nam te środki, kochani. Musimy tylko dołączyć się do tego dzieła, które Bóg już zaczął czynić. Zachęcam, byśmy powstali do modlitwy.